Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Ze mną jest znany i lubiany, bo te Państwa odcinki się często oglądają bardzo długo i nasze poprzednie spotkanie nawet sprzed 2 lat regularnie. Profesor Michał Leśniewski, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Kłaniam się nisko, panie profesorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o dekolonizacji. Ostatnio tutaj pan profesor świetnie wyłożył, jak to wyglądało z perspektywy brytyjskiej. Dzisiaj też o Portugalii i o tej belgijskiej polityce dekolonizacyjnej. O belgijskich rządach kolonialnych myślę, że każdy, kto się interesuje, w jaki sposób słyszał, z uwagi na to, jak Belgowie traktowali lud, społeczność afrykańską. Ruchy niepodległościowe w Kongu, bo o nim też będziemy rozmawiać, też zaczęły się pojawiać w latach 50. XX wieku. Tam domagały się wolności, równości dla rdzennych mieszkańców, ale zanim o to zapytam pana profesora, to może pierwsze właśnie o tę rzeczywistość belgijską. Ta Belgia, która myśli o jakiś sposób wydarzenia, kiedy nadchodzą te wydarzenia związane z dekolonizacją. W jakim momencie znajduje się to państwo, biorąc pod uwagę i system wewnętrzny, rządy wewnętrzne?
To powiem szczerze, nie jest mój najmocniejszy temat, więc tu nie będę. Natomiast Belgia, pamiętajmy, wychodzi z traumy II wojny światowej. W przypadku Belgii traumy o tyle, że rzeczywiście tam są dwa istotne aspekty. Pierwszy to jest zachowanie króla belgijskiego, które na przeciwieństwie do Wilhelminy holenderskiej, no, powiedzmy, pozostawiało wiele do życzenia. Nie? Znaczy, trudno go może jednoznacznie oskarżyć o taką pełną kolaborację, ale powiedzmy, widać flirt z ideą współpracy z nazizmem, o tak to nazwijmy. Znaczy, to nie jest taka zdecydowana postawa, jak w przypadku Holandii, królowej Wilhelminy, która jest kategoryczna i jednoznaczna i odrzuca, znaczy dla niej jest jasna opcja, jedyna opcja emigracji i udania się do Londynu. To w przypadku belgijskim to jest bardziej złożone i rzeczywiście, no właśnie dlatego zresztą dojdzie do zmiany na tronie i do władzy dojdzie Baudouin. Jakby Belgowie chcą odsunąć od władzy, nie wiem, Leopolda, który no źle się kojarzył, to nie ten Leopold od Jądra Ciemności, to kolejny, natomiast chcą odsunąć króla i rzeczywiście jedną z decyzji jest odejście, czy abdykacja Leopolda i wstąpienie na tron Baudouina, co o tyle ma znaczenie dla Afryki, że Baudouin rzeczywiście był chyba pierwszym od czasów Leopolda II władcą, ale inaczej niż Leopold II, interesującym się posiadłościami afrykańskimi, znaczy, który uważał, że jest to coś istotnego, ważnego, jakaś odpowiedzialność jego rodziny. Druga rzecz, no to jest oczywiście kwestia no w ogóle postaw społeczeństwa belgijskiego wobec niemieckiej okupacji. I to zarówno dotyczy Flamandów, jak i Walonów. I tutaj no, rzeczywiście też, znaczy oczywiście prawda jest taka, że no, w każdym europejskim społeczeństwie znajdowały się grupy skłonne współpracować z nazistami z takich czy innych powodów, nie, w większym lub mniejszym stopniu. Dobrze wiemy, no, wiemy, w Polsce toczy się ta wielka dyskusja o współodpowiedzialności, znaczy oczywiście różnica jest taka, że w Polsce możemy mówić i powinniśmy mówić o szmalcownictwie i zachowaniu poszczególnych osób niegodnym z takich znowu czy innych powodów. Natomiast rzeczywiście w przypadku Belgii no możemy mówić o jakiejś współpracy instytucjonalnej, o tak to nazwijmy. Rzeczywiście Belgia zmaga się no, z pewną schedą, traumą po drugowojenną związaną no, z takim niejednoznacznym zachowaniem tak części władz z królem na czele, jak i znacznej części społeczeństwa wobec okupacji niemieckiej. Znaczy właśnie ten paradoks jest taki, że jak się wydaje, w Belgii ta skłonność do kolaboracji była na przykład większa niż w Holandii, gdzie oczywiście też były grupy, które współpracowały, ale w Belgii to jest znacznie silniejsze. Pokrótce to jest taka sytuacja, nie? Ponadto, no właśnie, mamy sytuację tworzenia się wspólnot europejskich, w czym no Belgia
Tak.
będzie odgrywać jakąś istotną rolę. Tu pamiętajmy, taka dzisiaj trochę już zapomniana wspólnota, ale rzeczywiście to, co powstaje po II wojnie światowej, to idea Beneluxu, czyli właśnie współpracy trzech krajów, dawnych Niderlandów i jakiejś tam współpracy na arenie zarówno gospodarczej, jak i międzynarodowej. No także wynikające ze zrozumienia, że każdy z tych krajów z osobna, no jest przy całej sile ekonomii nowoczesności jednak jest zbyt słaby, by być graczem, natomiast jako pewna wspólnota, przede wszystkim gospodarcza, mogą być partnerem, czy to dla Francji, czy dla powoli odradzających się Niemiec, prawda? Więc to
Euro,
można w ten
tak,
sposób.
tak, tak. Europejska Wspólnota Gospodarcza 1957 rok, tak jak pan profesor powiedział, Belgia była jednym z założycieli. Po wojnie też w Belgii dochodzą, no, chyba zwiększyła się rola partii socjalistycznych,
Tak.
chrześcijańskich. To może to miało właśnie wpływ na ten taki proces odbudowy Belgii, też spojrzenie na Afrykę.
Znaczy, to jest pytanie, znaczy, nie wie pan, stosunkiem do socjalizmu, czy stosunkiem socjalizmu do kolonii nie jest tak prosto. Oczywiście po II wojnie światowej mamy ten konflikt, znaczy, jakby jest to temat ideologicznie wykorzystywany przez obie strony podziału, mówię, w tym wielkim konflikcie między supermocarstwami. Natomiast w przypadku Wielkiej Brytanii mówiłem o tym, że Labour Party na przykład paradoksalnie było przynajmniej początkowo zwolennikiem nawet, no może, że zacieśnienia za duże słowo, ale jakby integracji imperium, jakby pod hasłem, że no właśnie, jeżeli my tutaj socjaliści brytyjscy nie zadbamy o te ludy i nie zaopiekujemy się nimi, to staną się one ofiarą, że zostawimy je na pastwę dzikiego amerykańskiego kapitalizmu, prawda? Więc takie hasła też się zdarzały. Znaczy, ja bym na inną rzecz zwrócił uwagę, bo ja nie jestem przekonany. Znaczy, prędzej rzeczywiście środowiska chrześcijańskie tutaj będą odgrywały rolę, zwłaszcza że środowiska chrześcijańskie, głównie katolickie, ale także protestanckie, no będą tymi głównymi siłami, na przykład, które będą organizować edukację na terenie Konga. Znaczy, znaczna część edukacji zostanie przez państwo belgijskie, no jeszcze przed II wojną światową, jakby scedowana na Kościół katolicki, organizacje katolickie, ale także organizacje protestanckie, czyli ogólnie na szeroko pojęty ten sektor misyjny. Więc tak, rzeczywiście ta wiedza, pewne know-how o sytuacji w Afryce będzie w tym sektorze politycznym większa po prostu. Ze względu na doświadczenie, nie wiem, misyjne kościołów, w tym przede wszystkim kościoła katolickiego w przypadku Belgii, który pamiętajmy wtedy jeszcze, co dzisiaj może się komuś wydawać zaskakujące, ale w latach 40., 50. ciągle był bardzo ważną instytucją w ramach społeczeństwa belgijskiego, co więcej instytucją integrującą Flamandów i Walonów, no bo jakby ponad tymi podziałami, nazwijmy to etnicznymi, to rzeczywiście to prędzej będzie odgrywać pewną rolę. Też pamiętajmy, no, że piersi kongijscy intelektualiści, no to są absolwenci seminariów katolickich, nie? Bo tak naprawdę w ogóle pierwsze wyższe szkoły Kongu, no to są głównie, no właśnie szkoły, to już nawet nie chodzi, że to na przykład Uniwersytet w Lovanium, w Louvain, czy Lovanium, zależy jak nazwiemy, stworzy swoją filię w Kongu i to będzie pierwsza sensu stricte uczelnia wyższa na terenie Konga. A wcześniej, no to będą właśnie te wyższe seminaria duchowne, do których też będą mieli szansę dostać się Afrykanie czy Kongijczycy, w efekcie odebrać jakąś formę wyższego wykształcenia, co w przypadku belgijskiego Konga, no nie było takie oczywiste.
Wspomniany nowy król też był chyba chrześcijaninem, znany jest z tego przynajmniej tak.
Znaczy, był bardzo wierzącym, zaangażowanym katolikiem, więc to też będzie ważne, ten. Natomiast ja tu bym z chęcią wrócił na chwilkę do tego wcześniejszego wątku, Który pan powiedział o tej takiej właśnie o tym znane jest, jak Belgowie zachowywali się, czy tam traktowali ludność afrykańską. No i tu mamy pewien, znaczy to mamy kolejny, znaczy mit, nie mit, znaczy,
No
bo to
właśnie.
jest tak, znaczy wrzucamy w jedną przestrzeń, no dwie trochę różne rzeczy, bo jakby trzeba rozdzielić wolne państwo Kongo, czy prywatną własność Leopolda II od 1885 do 1908 roku, od panowania już belgijskiego jako belgijskiego. To jednak nie jest to samo. Znaczy, te najbardziej odrażające przykłady eksploatacji, brutalnej eksploatacji, takiego, no to, co uwiecznił Konrad w Jądrze Ciemności, tak naprawdę. To jest jednak wolne państwo Kongo. To jest okres tego, kiedy Kongo formalnie jest prywatną własnością Leopolda II. Tam trzeba pamiętać, że jakby ta wielka korporacja, bo de facto to była wielka korporacja, ona była korporacją tyleż belgijską, co międzynarodową, to znaczy gro działających tam na miejscu pracowników, którzy w dużej mierze byli winni tej brutalnej eksploatacji, to było środowisko międzynarodowe. Tam byli Francuzi, Niemcy, Anglicy, Amerykanie, nie wiem, czy byli Portugalczycy, to nie pamiętam. Nie? Natomiast ogólnie to nie byli tylko Belgowie, jakkolwiek by definiować Belga. To byli właściwie taka zbieranina ludzi z całej Europy, a nawet szerzej z całego świata. No daleko nie szukając mamy Stanleya, który akurat na tym tle i tak pozytywnie się odcinał, gdyż on nie należał do tych brutalnych. Znaczy potrafił bywać brutalny, ale zasadniczo to nie, jego takie rzeczy oskarżyć za bardzo nie można. Natomiast pamiętamy, Stanley urodzony w Wielkiej Brytanii, ale jakby Amerykanin, prawda? Więc czy to identyfikujący się ze Stanami Zjednoczonymi. Więc to było środowisko, ten przysłowiowy Kurz, że tak powiem, z jądra ciemności, tak naprawdę, no kim jest, nie? No, z pochodzenia, nie? To właśnie nie jest jasno do końca zdefiniowane. No bo to jest właśnie takie środowisko. I rzeczywiście, jak Belgia przejmie władzę tam formalnie w październiku 1908 roku, to Belgowie uporządkują tą sytuację. To znaczy, rzeczywiście trzeba sobie jasno powiedzieć, że Belgowie te wszystkie najbardziej brutalne formy eksploatacji znieśli, zlikwidowali. Znaczy uporządkowali całą sytuację, poddali kontroli zarządowi i rzeczywiście to, co trzeba jasno powiedzieć, znaczy to był bardzo scentralizowany system, poddany ścisłej kontroli, ale właśnie paradoksalnie to był skutek tego wcześniejszego doświadczenia, znaczy tego doświadczenia wolnego państwa Kongo, znaczy takiej obawy, że jeżeli się zostawi zbyt dużą dozę swobody lokalnej administracji i lokalnym wodzom podległym tej administracji, gdyż wodzowie zostali sprowadzeni właściwie do poziomu urzędników najniższego szczebla, no to znowu wrócą te nieszczęsne nadużycia, nie? Więc to było takie przekonanie, że to musi być ultrascentralizowany system po to, żeby już więcej nie powtórzyły się takie nadużycia. I czy to oznacza, że ten system stał się nagle jakiś strasznie liberalny i nie wiem, empatyczny? Nie. Ale jednak, no pamiętamy te najgorsze rzeczy, te takie naprawdę najstraszniejsze rzeczy, te takie symboliczne, które rzeczywiście sprawiają, że Leopold II ma ręce po łokcie albo i wyżej unurzane we krwi. No to jest okres właśnie tego, kiedy no właśnie zarządza tym formalnie Leopold jako prywatny właściciel stojący na czele międzynarodowej korporacji zarządzającej
Czyli to,
formalnie wolnym państwem Kongo, prawda?
czyli to króla trzeba obwiniać z
Tak,
jakiś sposób za przymusową pracę, tortury, że chodzi o te represje.
to jest wina Leopolda II i kompanii, na której czele stał, która działała według no nie takich obcych zupełnie nam zasad, znaczy zysk jest najważniejszy, znaczy to jakby, a jak się go osiąga, to już jest nieistotne. Natomiast państwo belgijskie Nie, znaczy państwo belgijskie rzeczywiście, no, to co się pojawia i to trzeba sobie jasno powiedzieć, to po pierwsze zdywersyfikowanie ekonomii. Nie? Znaczy to tak naprawdę, znaczy to się zaczyna wcześniej, żeby było jasne. Odkrycie złóż w Katandze, eksploatacja Katangi, to się oczywiście zaczyna jeszcze w latach 90. XIX wieku. Natomiast no to tak naprawdę ten ciężar z takiej rabunkowej eksploatacji kauczukowca, czy przede wszystkim tak, kauczukowca i palmy olejowej, co było podstawowym. I tutaj nie, to było to najbardziej brutalne rzeczy, które się działy, ten przymus zbierania odpowiednich ilości oleju palmowego i kauczuku, a jeżeli nie, to ci urwiemy rączkę i będziesz miał problem, nie? I to się zmienia, znaczy to po prostu ta eksploatacja zostaje, jakby to strasznie nie brzmiało, ucywilizowana, nie? Znaczy zostały wprowadzone w pewne ramy, jakby zostaną zweryfikowane. To zwłaszcza, że też pamiętajmy po pierwszej, czy w czasie pierwszej, po pierwszej wojnie światowej ten niemiecki wynalazek syntetycznego kauczuku sprawi, że właściwie to nie będzie aż tak potrzebne, więc siłą rzeczy ten ciężar się przenosi. Belgia zacznie tam właśnie, pojawi się rozwój kolei, zacznie się rozwijać kolej, elektryfikacja kraju. Belgowie rzeczywiście wprowadzą na przykład systemy opieki zdrowotnej, no bo choroby te tropikalne zbierały straszliwe żniwo w tym, więc rzeczywiście pojawią się szczepienia przeciw różnym tropikalnym chorobom, rozwinie się taka podstawowa służba medyczna. Belgowie też, co trzeba mało kto wie, zaznaczyć, zadbali o edukację. Oczywiście tylko edukację na poziomie podstawowym. Według zasady, że dobry pracownik powinien umieć czytać i pisać, choćby po to, żeby zapoznać się z instrukcją obsługi i zrozumieć tą instrukcję obsługi. I rzeczywiście o tym się rzadko mówi, ale w 1954 roku, czy nie, w latach 50., znaczy w 1954 roku 37% dzieci funkcjonowało w systemie szkolnym. To się wydaje z jednej strony mało, no bo w Europie no to już jest niemal 100%, ale pamiętajmy, w warunkach afrykańskich nie było bardziej zalfabetyzowanego społeczeństwa niż kongijskie. I to jest zasługa tyleż państwa belgijskiego, co kościoła katolickiego, no bo tak naprawdę gro tego szkolnictwa, jak już mówiłem wcześniej, no to była w rękach, znaczy jakby państwo belgijskie scedowało, nie wiem, organizację systemu szkolnego, które dofinansowało, na który ułożyło pieniądze, scedowało na kościół, na kościół, znaczy kościoły, przy czym głównie kościół katolicki, nie? Więc to jest jakby zaangażowanie w pewien właśnie, jakby widać, że ta eksploatacja z takiej brutalnej, prymitywnej, głupiej staje się systemowa i inteligentna, o tak to nazwijmy. To jest nadal oczywiście eksploatacja, to sobie trzeba jasno powiedzieć, nie ma co tutaj jakby lukrować tej sytuacji. Natomiast chciałem to zaznaczyć, bo mówię, wrzucamy do jednego worka dwie rzeczywistości. Rzeczywistość wolnego państwa Kongo do 1908 roku, to jest rzeczywiście koszmar. To jest taki bardzo widomy przykład, co się dzieje, jeżeli wielka korporacja nastawiona na zysk nie jest nijak ograniczona w swoich działaniach. I z drugiej strony jest Kongo jako kolonia belgijska od 1908 roku, która nadal nie jest przyjemnym miejscem, żeby było jasne. Nadal podlega eksploatacji, ale jest to no jednak zupełnie coś innego. Nie? Znaczy tej rzeczywistości nie można porównywać.
A jeżeli chodzi o wykorzystywanie samych bogactw naturalnych, jakim źródłem była Afryka właśnie dla Belgów? Kauczuk, kość słoniowa, tak? Nie tylko wykorzystywanie miejscowych jako siła robocza.
Znaczy się tam cała siła robocza, pamiętajmy, była wtedy wykorzystywana przede wszystkim na miejscu. Znaczy wynalazkiem belgijskim, ja czasami studentom mówiłem, po co tworzyć obozy pracy w kraju, jak można cały kraj zamienić obóz w pracy, nie? Znaczy to jest tak, że wszystkich ludzi podzielono na pewne kategorie i stworzono pewne wymogi, jakby, które musieli wypełnić. Były obowiązkowe uprawy na przykład. To, co mówię, zmieniono, no to rzeczywiście jakby urealniono wymagania, to znaczy już nikt nie miał, jakby nikt nie miał, że tak powiem, nierealnych żądań w stosunku do podległej ludności afrykańskiej. I co więcej, no, zlikwidowano też na pracę darmową, czyli de facto niewolnictwo. Znaczy ta praca była nisko opłacana, ale jednak była opłacana. Nie? Więc co pamiętajmy, w stosunku do wcześniejszej sytuacji było, no, postępem, nie? Jakby tego nie oceniać. Natomiast jakie tam, no, tak naprawdę kość słoniowa to ona dość szybko przestaje być głównym towarem eksploatacji, zwłaszcza, że no, te stada słoni zostaną dość rabunkowo wybite, nie wiem, i populacja słoni ograniczona. Kauczuk też przez długi czas jest rzeczywiście do I wojny światowej, z I wojną światową włącznie, jest jednym z głównych towarów eksportowych, ale to, co powiedziałem, no, wynalazek syntetycznego kauczuku przez Niemców i upowszechnienie jego produkcji w dobie I wojny światowej, no, sprawiły, że właściwie ta gałąź zacznie obumierać. Znaczy ona na krótko odżyje w czasie II wojny światowej. Na krótko odżyje w czasie II wojny światowej, no bo to Niemcy byli głównym producentem. No i właśnie do II wojny światowej, znaczy to traci na znaczeniu, jest taka znowu eksplozja, w cudzysłowie, produkcji kauczuku w Kongu w czasie II wojny światowej, no bo wraz z tym, że no Niemcy byli głównym producentem, jakby siłą rzeczy ta podaż syntetycznego kauczuku uległa drastycznemu ograniczeniu. Japończycy zajęli Malaję, więc ten drugi dostawca, czy największy wówczas dostawca naturalnego kauczuku, stał się niedostępny. Więc właściwie znowu, jakby to jest wtedy szansa dla Konga i Brazylii, które, nie wiem, mogły na chwilę odtworzyć. Ale mówię, to jest chwila, nie? Tak naprawdę okres między. To zresztą widać w tym, że jak Belgowie narzucają na przykład w 26 roku. Znaczy w czasie I wojny światowej, a później w 26 roku system upraw przymusowych, takich komercyjnych, wieśniakom kongijskim, zresztą Rwandzie, Burundi także, to tak naprawdę w tym zestawie nie ma kauczuku, nie? Tam nie ma, tam jest bawełna, będą orzeszki ziemne, kawa, to tak jakby tego typu produkty rolne. I rzeczywiście, no, dzisiaj nam się nie kojarzy, o ile Rwanda i Burundi, czy Ruanda i Burundi nam się kojarzą z kawą, o tyle Kongo pewnie mniej. Natomiast Kongo, czy ta wschodnia część Konga na wschód, która jest zresztą klimatycznie i geograficznie zbliżona do Afryki Wschodniej, czy ten, no, będzie jednym z producentów kawy, prawda? Więc to są. Natomiast najważniejszym to, co ewidentnie zacznie się, no, ja już mówiłem to, że początek to są już lata 90., ale rzeczywiście systematycznie będzie rozwijane jako to dostawca dochodów, to jest Katanga i tamtejsze złoża surowcowe. Przy czym początkowo przede wszystkim jest to miedź, nie wydobycie miedzi, która to miedź rzeczywiście Kongo stanie się obok Rodezji Północnej, czyli dzisiejszej Zambii, jednym z głównych dostawców miedzi na rynki światowe, nie? Więc to rzeczywiście będzie jeden z głównych i tak naprawdę Belgowie też stworzą, no, system takiej pracy, nie, może nie przymusowej, ale właśnie migracyjnej, znaczy zachęt do tego, żeby właśnie mieszkańcy Konga, ale także Rwandy i Burundi, nie wiem, udawali się na taką sezonową pracę do kopalń miedzi w Katandze. Tutaj też trzeba sobie zaznaczyć, że istotny się okaże w czasie II wojny światowej pewien odpad produkcji miedzi, czyli uran. Pamiętajmy, że uran do de facto II wojny światowej był traktowany jako odpad. Nie? To de facto był kopalniany odpad. No bo właściwie sam uran służył do pozyskiwania radu i polonu, nie wiem, co było potrzebne do urządzeń radiologicznych, nie wiem, aparatów rentgena i tak dalej, różnych preparatów i tak dalej. Ale sam w sobie uran, się jedyne, dlaczego, znaczy nie wiem, czy jedyne, ale poza tym, że no było jakieś tam drobne zainteresowanie ze strony świata nauki, który potrzebował rud uranu do swoich badań, eksperymentów. No wiemy, że atomistyka się rozwija już przed wojną, czy pewne badania eksperymentalne. No to drugim, no to będzie każdy, kto był w Szklarskiej Porębie, czy okolicach, czy w Karpaczu, no to może sobie pooglądać w Muzeum Szkła, na przykład szkło uranowe, prawda, które dodawano właśnie uran, czy jego związki do szkła, no bo one miały taką ciekawą barwę i taką cechę, że w ciemności świeciły, prawda, więc ten no, niski poziom radioaktywności, nieszkodliwy w większości wypadków, ale właśnie to była raczej odpad, nie kopalnia. No, no i dopiero, nie wiem, dopiero druga wojna światowa i rozwój atomistyki, no powiedzmy wprost, no, bomby atomowe zrzucone na Hiroshima i Nagasaki zostały zrobione, czy bomba atomowa na Hiroshima wprost z uranu, z Konga, a pluton, który wyprodukowano z uranu do bomby na Nagasaki też był wyprodukowany z uranu z Konga, nie? No to Kongo było tym dostawcą, głównym dostawcą uranu do projektu Manhattan i to jest wtedy tak naprawdę, nagle się okazuje, że odpad kopalniany stał się ważnym elementem strategicznym. Rzeczywiście tak naprawdę już w okresie międzywojennym, zwłaszcza w II wojnie światowej i po II wojnie światowej, tak naprawdę tą perłą w koronie Konga jest Katanga. Znaczy Katanga i jej złoża mineralne to jest właściwie, no podejrzewam, że na około 80%, nie wiem, zysków z kolonii w Kongu.
Panie profesorze, wróćmy zatem też do, powiedzmy, nowego króla, o którym już też pan wspomniał. Czy znamy jakby jego bezpośrednią relację, jego zdanie na temat tej przyszłości belgijskiej, jak on zapatrywał się w trakcie tych swoich pierwszych lat rządów na obecność Belgów na kontynencie afrykańskim?
Znaczy, powiem szczerze, że to jest, znaczy tak, on, że to co powiedziałem, nie, to znaczy on był rzeczywiście zainteresowany, znaczy w przeciwieństwie do swojego poprzednika, czy poprzedników z wyjątkiem Leopolda II był zainteresowany tą sytuacją afrykańską. Był też zainteresowany przynajmniej, zresztą nie chyba nie tylko na poziomie werbalnym, w końcu odwiedził nawet Kongo. Był zainteresowany, że tak powiem, dobrostanem, jakby to nie brzmiało, ludności afrykańskiej w Kongu. Był bardzo wierzącą osobą. Dzisiaj to takie, jakby to powiedzieć, może nie najbardziej doceniany element. Natomiast on rzeczywiście z tego swojego bardzo zaangażowanego katolicyzmu no, wyciągał ten element humanitarny, to znaczy, że ogólnie uważał, że to, co Belgowie, zwłaszcza do 1908 roku, co do jego dziadek, tak dziadek, jeśli dobrze pamiętam, tam uczynił, no było złe po prostu. Nie? Jakby należałoby się z tym jakoś rozliczyć. Więc ta jego postawa jest rzeczywiście ważna, dlatego że on przełamywał pewne tabu, o tak to nazwijmy, może w ten sposób, które, jakby to dobrze określić, nie? Które jest o tyle istotne, że na przykład uważał, że nie można, znaczy, że nie można dehumanizować ludności afrykańskiej. Znaczy, bo była taka skłonność, pamiętajmy, że w systemie belgijskim ludzi, znaczy mieszkańców Konga określano terminem ludzkie jednostki produkcyjne. Nie? I on jakby był głęboko przeciwny tego rodzaju uproszczeniom, tego rodzaju zachowaniom. Znaczy uważał, że no tak naprawdę znaczy to jest w pewnym sensie był wyznawcą takiej idei, która oczywiście wraz z kolonializmem odeszła, czyli brzemienia białego człowieka. Znaczy ja bym nie robił z niego jakiegoś strasznego liberała, prawda, który tutaj był zwolennikiem dekolonizacji i tak dalej. Raczej bym widział w nim osobę, która była głęboko przejęta przekonaniem, czy przekonana o tym, że z faktu posiadania kolonii wynikają nie tylko przywileje, ale i obowiązki. Nie? To znaczy, że obowiązkiem kolonizatora jest opieka i poprawa losu tych, nad którymi się panuje. I ja bym szczerze mówiąc, bo można powiedzieć, nawiązać do jego, bo jego relacje są takie jakby niejednoznaczne. Bo z jednej strony jest, nie umiał się oderwać od tej rodzinnej tradycji. Nie? Znaczy, to jest tak, on z jednej strony krytykował przemoc, która miała miejsce, ale króla Leopolda nazwał geniuszem. W pewnym sensie miał takie, w roku 1960 wygłosił takie bardzo kontrowersyjne przemówienie i ja właśnie w tym kontekście mówiłem o tym rzemieniu białego człowieka. To bardzo kontrowersyjne przemówienie, w którym podnosił zasługi Leopolda II. No i to jest straszne. Tylko, że no i wszyscy tak, krytycy zazwyczaj sprawiają, no tak, no nie chciał, był paskudny, nie? Nie chciał tutaj zrobić, jakby przyznać się do pewnych rzeczy. My wiemy skądinąd, że on krytykował, on na przykład miał bliską, personalną, czy bliską, może złe słowo, personalną relację z Józefem Kasawubu. W każdym razie spotkali się i rozmawiali i on z jednej strony krytykował nadużycia administracji, tak, okresu wolnego państwa, jak i później, ale jednocześnie był głęboko przekonany o pewnej misji cywilizacyjnej. To znaczy, to co powiedziałem wcześniej, znaczy on był takim wyznawcą, tym myślę, że jednak należałoby powiedzieć pozytywnym przekonaniu, znaczy w tym sensie pozytywnym, że wyrastającym z dobrej woli, a nie jakiejś hipokryzji, chociaż Lumumba go określił jako hipokrytę, w przekonaniu, że no właśnie panowanie kolonialne nakłada pewne obowiązki, nie? Że to jest ogólnie bardzo trudny temat, podwójnie trudny, bo w dzisiejszych czasach oczywiście wszystko jest skrajnie upolitycznione, zideologizowane i no nie można na przykład o kolonializmie powiedzieć niczego dobrego. Ja powiem szczerze, to jest tak. Z jednej strony należy mówić o wszystkich błędach, grzechach, przewinach i brutalnościach systemów kolonialnych, które są oczywistością. Z drugiej strony trzeba też sobie zadać pytanie, co by było, gdyby kolonializmu nie było. Nie wiemy, żeby było jasne. To jest, że tak powiem, nie do. Znaczy, dzisiaj możemy sobie opowiadać, bo to nic nie kosztuje, że świat byłby lepszy. Może tak, nie wiem. Natomiast on rzeczywiście, wracając do Bodouena, on rzeczywiście miał tu w tym sensie, nie wiem, czy dylemat. Znaczy, on widział w Leopoldzie wizjonera, który popełniał błędy, ale dzięki któremu, nie wiem, Belgowie mogli prowadzić Kongo w nowoczesność, nie? O tak to nazwijmy. Nie? Czy ja się z tym zgadzam? Nie do końca. Nie? To jest tak, że no, Baudouin nie chciał pewnych rzeczy widzieć, bo to jest trochę taki sam kazus, jak dzisiaj wiele osób, których dziadkowie byli na przykład ciepaczami Urzędu Bezpieczeństwa, woli udawać, że tego nie było. To jest dokładnie na tej samej zasadzie, bo to nie jest nic przyjemnego mieć świadomość tego, że tatuś, dziadek, babcia, pradziadek byli niefajnymi ludźmi. My trochę o tym zapominamy, że to jest bardzo trudne. Nie? To jest wbrew pozorom takie. I to jest, nie chcę go usprawiedliwiać, żeby było jasne. Ja wiem, że to brzmi jak usprawiedliwienie. Natomiast to raczej chodzi o to, że Baudouin mierzył się z pewną taką, z jednej strony uważał, że zadaniem Belgii jest przygotować Kongo na niepodległość. Uważał, że Kongu należy się niepodległość, uważał, że był zainteresowany losem ludności afrykańskiej, uważał jeszcze w okresie kolonialnym, że władze belgijskie powinny zadbać na jak największym stopniu o dobrostan ludności afrykańskiej i poprawiać jej los, ale jednocześnie nie odrzucał idei kolonializmu, znaczy widział kolonializm jako narzędzie właśnie procesu modernizacji, a jednocześnie wielkie zobowiązanie. I chyba na tym skończę, bo właściwie no, każde inne to już będzie powtarzaniem tego samego.
Tak, chciałem właśnie zatem zapytać o sam ten proces. Jak Belgia zainicjowała w praktyce proces przekazywania władzy nad Kongiem? Jak to wyglądało, te negocjacje?
Znaczy odpowiem tak, Belgia go nie zainicjowała. To znaczy jest tak, że jeżeli byśmy popatrzyli, znaczy dla mnie przykład dekolonizacji Konga, czy ogólnie kolonii belgijskich, no bo to jeszcze z Rwanda i Burundi To o tym trzeba pamiętać, że to jeszcze te dwie posiadłości, bo one często są marginalizowane. Belgia w ogóle po latach 40. czy na samym początku lat 50. w ogóle nawet nie zastanawiała się na tym. Znaczy z jej perspektywy Kongo kompletnie nie nadawało się do tego. Znaczy o ile paradoksalnie w przypadku Rwandy i Burundi można zakładać, że był pewien plan, no bo formalnie pamiętajmy, że to były terytoria mandatowe Ligi Narodów, a od 1946 roku terytorium powiernicze ONZ-u, więc tam rzeczywiście jakiś uzgodniony z ONZ-em plan można próbować się go doszukiwać. Ale w przypadku Konga na przełomie lat 40. i 50. nikt w ogóle nie rozważał czegoś takiego. Nie? To nawet w momencie, kiedy Libia dostaje niepodległość w 51. roku, czy nawet w momencie, kiedy w 53. Brytyjczycy po raz pierwszy zaczynają tam o Ganie mówić, a może już niedługo i tak dalej, to tam w ogóle tego nie ma. No jest charakterystyczne w roku 1955 belgijski profesor Antoine van Bilsen opublikował taki pamflet, 30-letni plan dla politycznej emancypacji belgijskiego Konga. Czyli jeżeli traktować ten dokument nieoficjalny, tylko pewien pamflet profesora uniwersyteckiego, antropologa i tak dalej, Antoine'a van Bilsena, jako jakiś tam wyraz koncepcji rządu belgijskiego, a nie wiem, czy to był, to tak naprawdę przewidywano w połowie lat 50., że Kongo będzie gotowe do niepodległości gdzieś w połowie lat 80. I teraz tak, niezależnie, czy ten pamflet jest oficjalnie tą deklaracją rządu belgijskiego, czy nie, ja myślę, że w dużej mierze oddaje pewną rzeczywistość. Znaczy, Belgowie rzeczywiście gdzieś tam w połowie lat 50. zaczynają się orientować, że jakby dekolonizacja jest nieunikniona. Znaczy takie sygnały się pojawiały już wcześniej oczywiście. Mamy stwierdzenia ogólne zawarte w Karcie Narodów Zjednoczonych, mamy kwestie właśnie terytoriów powierniczych i jakby pewne takie deklaracje, nazwijmy to antykolonialne, są coraz częstsze, zwłaszcza od 1947 roku, kiedy Indie na forum ONZ-u stają się takim właśnie, już to mówiłem poprzednio, takim trochę głosem tych, którzy nie mają głosu i tak dalej. Ale gdzieś tam właśnie w połowie lat 50. Belgowie chyba wtedy dopiero się orientują, że pewnie trzeba by zacząć tworzyć jakiś plan, pomysł na to, żeby Kongo uzyskało niepodległość. No i jeżeli przyjąć ten pamflet za dobrą literę, no to ten pomysł jest taki na 30 lat, czyli gdzieś tam w połowie lat 80. Kongo powinno uzyskać niepodległość. Dlaczego tak? Pamiętajmy, Kongo było kompletnie niegotowe do niepodległości. To był kraj, w którym owszem, był wysoki poziom skolaryzacji jak na Afrykę, ale to była skolaryzacja na poziomie szkół podstawowych. To jest rzeczywiście tak, że na poziomie szkół podstawowych. Natomiast już na poziomie liceów to w całym kraju było 20 kilka tysięcy osób ze średnim wykształceniem. Kraj, który już wtedy musiałbym sprawdzić, się liczy kilkanaście milionów ludzi. Ludzi z wyższym wykształceniem, ja tam kiedyś w jakimś tekście napisałem, że było 30, może było trochę więcej. W każdym razie w momencie uzyskania niepodległości w instytucjach wyższej edukacji różnego szczebla było około 1,5 tysiąca osób. Czyli tak naprawdę mamy do czynienia z krajem, w którym owszem, mamy znaczący poziom skolaryzacji, ale tak naprawdę znaczna część zawodów, które no, są kluczowe dla funkcjonowania państwa. I paradoksalnie to nie są ministerstwa, tylko właśnie różnego rodzaju, nazwijmy to takie technokraty, że to jest poczta, kolej, nie wiem, infrastruktura komunikacyjna, telekomunikacyjna, kwestia, nie wiem, nie inżynierów, ale wykwalifikowanych majstrów, czyli średniej kadry technicznej i tak dalej, to są ciągle w większości Europejczycy. Znaczy wystarczy sobie uświadomić, że Patryk Lumumba, jeden z przywódców późniejszego ruchu tam o niepodległości, To był urzędnik pocztowy, taki pan z okienka pocztowego. Nie wiem, Mobutu Sese Seko, późniejszy dyktator Konga, a potem Zairu, no w każdym razie ileś razy to państwo zmieniało nazwy, był sierżantem. Bo na przykład w armii kolonialnej miejscowi właściwie poza stopień sierżanta nie mogli wyjść. To nie jest na przykład kazus armii brytyjskiej, gdzie stopniowo oficerowie, na przykład w armii Indii, był stopniowy proces udostępniania kolejnych szczebli, nie wiem, podoficerskich, niższych oficerskich, i tak naprawdę już w okresie II wojny światowej mamy całkiem spory zasób indyjskich, niezależnie czy muzułmanów, czy Hindusów, oficerów, przynajmniej niższego i średniego szczebla. Bo owszem, ten najwyższy szczebel i najwyższy był za rezydentu. Nie ma tego. Mówię, w armii brytyjskiej mamy ten, nawet w armii francuskiej pojawiają się jakby oficerowie, że tak powiem, ten chociaż też rzadko. Natomiast w Kongu nie, tego nie ma. Znaczy, zwykły Afrykanin może być żołnierzem szeregowym i podoficerem, i to wszystko. Więc mamy do czynienia z krajem, i Belgowie doskonale zdawali sobie z tego sprawę, że to jest tak, że właściwie tam nie ma żadnych kadr. Że te kadry dopiero trzeba stworzyć. Więc tak naprawdę ten pierwotny zamysł, jeżeli przyjąć, czyli gdzieś ten symbolicznie rok 55, bo nie wcześniej, ten pierwotny zamysł to jest taki, że po ogóle te terytorium trzeba przygotować do samodzielności. I to też jest, notabene nawiązując jeszcze do Baudouena, trochę nawiązanie do jego kontrowersyjnego przemówienia. Znaczy nie można sprowadzić do tego, że był kontrowersyjny i chwalił dziadka czy swojego przodka. Natomiast myślę, że częścią była to świadomość tego, że po prostu ten kraj jest kompletnie niegotowy do samodzielności. Bo on nie był gotowy do samodzielności. To trzeba sobie wprost powiedzieć. Jakby to dzisiaj źle brzmiało. Nie? I tak naprawdę mamy ten zamysł, i nikt w Belgii nie szykował się do tego. Tym bardziej, że te pierwsze ruchy polityczne, które miejscowe, one powstają późno. To jest już rok 58, kiedy Józef Kasavubu zakłada tą swoją partię. Ale ta partia, też trzeba pamiętać, że to, co zakłada Józef Kasavubu, to nie jest partia kongijska, tylko to jest partia ludu Bakongo, który żył tyleż w samym Kongu belgijskim, co w Kongu francuskim i północnej Angolii. I tak naprawdę pierwotna idea Józefa Kasavubu i twórców tej partii to była niepodległość dla ludu Bakongo i odbudowanie tego starego, tradycyjnego, historycznego Królestwa Kongo, które istniało, nie wiem, od XV do XVIII wieku. Może nawet dłużej, bo tam, kiedy ono się skończyło, no, nie jest to takie do końca proste i jasne, nie o to chodzi. To jest ruch właściwie separatystyczny, a nie narodowo-wyzwoleńczy czy dekolonizacyjny. To jest separatystyczny ruch ludu Bakongo. No, pamiętajmy, że jednym z problemów Konga było to, że to jest przestrzeń zamieszkania była przez kilkanaście, teraz to już jest więcej, wtedy kilkanaście milionów ludzi należących do dziesiątków grup etnicznych. Co więcej, zresztą dlatego Belgowie rozwijali sieć komunikacyjną, no bo to jest wbrew, tak, rzeka Kongo wbrew pozorom nie stanowi bardzo dobrego środka komunikacji, bo jest miejscami poprzecinana przez katarakty i ona tylko odcinkami nadaje się do żeglugi. Stąd rozwój kolei, rozwój systemu drogowego, ale przede wszystkim kolejowego, bo sami Belgowie sobie uświadomili, że jeżeli mają w miarę sprawnie zarządzać, a przede wszystkim eksportować towary z Katangi, to potrzebują sprawnego systemu komunikacyjnego, gdyż tak naprawdę pierwszymi portami dla Katangi, nim rozbudowano linię kolejową, były porty Mozambiku, bo było stamtąd łatwiej i bliżej. W tym na przykład port Beira, nie wiem, na południe od rzeki Zambezi. Rzeka Zambezi też się nie nadaje jako do żeglugi. To jest zresztą w ogóle cecha rzek afrykańskich, że one wszystkie są w różnych miejscach poprzedzielane kataraktami, w związku z tym nadają się do żeglugi tylko odcinkami. Nie? To dotyczy Nilu, to dotyczy Nigru, to dotyczy rzeki Kongo, wreszcie to dotyczy rzeki Zambezi, nie? Czyli tych największych rzek Afryki. To może, więc tak naprawdę większość rzek Afryki, tych wielkich spławnych, to teoretycznie spławnych się nie nada. Więc to był problem, że to mamy mnóstwo grup etnicznych, które nie czuły ze sobą żadnego związku. Nie było żadnej wspólnoty. Lud Bakongo miał swoją tradycję stworzenia państwa, które w XV wieku, państwa, które pod wpływem portugalskim stało się państwem chrześcijańskim gdzieś tam na przełomie, czy właśnie na początku XVI wieku, przynajmniej z nazwy chrześcijańskim, ale tak naprawdę większość tych społeczności, pamiętajmy, właściwie ta część wschodnia Konga, na wschód od rzeki Kongo, no bo rzeka Kongo taki łuk zatacza i tej części wschodniej płynie z południa na północ. Ta część na wschód od Konga, ona była bardziej związana z wybrzeżem Oceanu Indyjskiego niż z Atlantykiem. Znowu ta, co jest na zachód, znaczy Katanga pod wieloma względami było jej bliżej do rejonu Rodezji Północnej czy dzisiejszej Zambii niż do reszty Konga, nie? Więc to tak naprawdę pewnie dałoby się Kongo belgijskie podzielić na co najmniej, tak teraz myślę, raz, dwa, cztery, jeżeli nie pięć sektorów, które ze względów geograficznych miałyby różne ośrodki ciążenia. I tego znowu Belgowie byli świadomi. To nie jest tak, że oni tego nie wiedzieli. Stąd ich przekonanie, że ten kraj, jeżeli ma się udać, należy przygotować do niepodległości. Tym bardziej, że jeszcze raz powtórzę, że te pierwsze ruchy niepodległości, czyli właśnie Joseph Kasavubu i tam jego partia, to jest ruch separatystyczny ludu Bakongo. I dopiero rzeczywiście Patrice Lumumba i jakby ta grupa wokół niego związana, jakby stworzy ruch pretendujący do bycia partią ogólnokongijską. I zresztą pod tym wpływem także sam Joseph Kasavubu zmieni narrację. No, on zorientuje się, że ta idea odtworzenia państwa Bakongo jest nierealna, no i zmieni narrację i też stanie się politykiem, nazwijmy, wyrażającym aspiracje ogólnokongijskie. Ale to jest coś, co się zdarzy gdzieś tam, no właśnie 2 lata później, nie w 58, tylko w 60 roku, kiedy pojawi się idea szybkiego nadania niepodległości. Nie mamy konferencji w Brukseli, gdzie spotkali się większość tych działaczy i no wtedy to uzgodniono szybkie nadanie niepodległości. No i pytanie, dlaczego tak szybkie? Dlaczego tak szybko? Dlaczego na 55 mówiono o 30 latach i właściwie, a to nagle właśnie z dnia na dzień? Odpowiedź jest prosta. To jest decyzja Francji w Brazzaville, czy de Gaulle, ogłoszenie w Brazzaville o szybkim nadaniu niepodległości koloniom francuskim. Znaczy Belgowie mieli poczucie, że w sytuacji, kiedy Francja zrezygnuje ze swoich posiadłości i w sąsiedztwie pojawi się grupa niepodległych państw, a z drugiej strony no, też mieli takie głosy, w koloniach brytyjskich to nie było tak oczywiste, ale jednak też widać było, że to idzie w stronę niepodległości, to uznali, że nie są w stanie utrzymać Konga tak długo, czyli przez kolejne 20 czy 30 lat w zależności od siebie i że trzeba w takim razie ten proces dramatycznie przyspieszyć.
Jak wyglądały zatem te początki, może wyzwania po uzyskaniu niepodległości? Wspominał pan profesor, że rzeczywiście Kongo doświadczyło wielu trudności, bo i były polityczne, ekonomiczne, społeczne. Państwo musiało właściwie stawić czoła wszystkiemu, brakowi wszystkiemu, infrastruktury też, słabości instytucjonalnej.
Znaczy wyzwania wiążą się właściwie, bo to jest tak, znaczy pierwotne założenie, plan belgijski, żeby było jasne, pierwotny był taki, że formalnie nadajemy niepodległość, ale wszystko pozostaje po staremu. Znaczy Kasavubu se na przykład zostanie prezydentem, Lumumba być może zostanie premierem, ale tak naprawdę, nie, bo założenie było takie pierwotne, że na przykład jest taka, była charakterystyczna scena właśnie w roku 1960, kiedy belgijski głównodowodzący, nie wiem, belgijski głównodowodzący wojsk kolonialnych, nie wiem, zebrał tam tych wszystkich, nie wiem, najważniejsze osoby także afrykańskie, i napisał: Kongo przed niepodległością równa się Kongo po niepodległości. Znaczy jasno dał powiedzenie, że wszystko będzie po staremu, że właśnie nic się nie zmieni. Co zresztą było powodem do buntu armii, tej afrykańskiej części armii, bo Belgowie sobie wymyślili początkowo tak, że po prostu formalnie nadamy Kongu niepodległość, ale de facto wszystko zostanie po staremu, to znaczy nadal Belgowie tam pozostaną, nadal pozostaną na swoich stanowiskach, może najwyżej na zasadzie takiej, że nie wiem, ministrami zostaną miejscowi, ale ich doradcami Belgowie i de facto wszyscy będą wiedzieć, kto rządzi, nie? To znaczy ci doradcy będą de facto wszystkim zarządzać. Czy takie było założenie? Tylko to jest tak, że wszystkie takie założenia najczęściej źle się kończą. Dlaczego? No bo ludzie są ambitni, mają swoje ambicje, pragnienia. Znaczy, dlaczego wybuchł bunt armii? No wybuch, no bo ci wszyscy podoficerowie uwierzyli, że teraz wreszcie otworzą się dla nich ścieżki kariery. Paradoks polega na tym, że gdyby może właśnie Belgowie awansowali paru, nie wiem, właśnie ludzi takich jak Mobutu Sese Seko i dali im niższe stopnie oficerskie, stworzyli jakieś perspektywy awansu, nie wiem, i tak dalej, to być może tego buntu by nie było. Ale jak ci ludzie się dowiedzieli, że właściwie formalnie będzie niepodległość, ale nadal się nic nie zmieni, no to stwierdzili właśnie, a co mamy do stracenia. Nie? I to jest trochę na tej zasadzie, że dochodzi do buntu w armii, dochodzi do ogólnie chaosu, który kończy się taką bardzo szybką, gwałtowną emigracją ludności europejskiej. I to jest dla państwa, czy powstającego państwa belgijskiego dramat, dlatego że to oznacza zniknięcie właściwie 80% klasy technokratycznej. To nie jest tylko zniknięcie, nie wiem, wyższych urzędników, inżynierów, lekarzy, to jest zniknięcie na przykład wyższego personelu pielęgniarskiego. Znaczy tak naprawdę wszystkie nauczycieli wyższych szczebli i tak dalej, tego rodzimego było mało, bardzo mało. Nie wszyscy będą uciekać w ogóle, część ucieknie do Katangi, gdzie Chombe w oparciu o, czy we współpracy z tą wielką korporacją górniczą belgijską przejmie kontrolę nad tym regionem. I rzeczywiście stworzy takie swoiste refugium dla Europejczyków, którzy uciekali z innych terenów Konga. Zwłaszcza, że wielu z nich też jakby nie chciało uciekać, wracać do Europy, bo życie było tam wygodniejsze w Afryce, więc na przykład widzieli siebie, nie wiem, w emigracji do Rodezji Północnej, czy do Federacji Rodezji i Niasy wtedy, no bo wtedy była to Federacja Rodezji i Niasy. Więc oni tak widzieli swoją ewentualną przyszłość. Natomiast tu mamy też próbę interwencji belgijskiej oczywiście, która kończy się de facto niepowodzeniem. I mamy no, tak naprawdę na przykład potężny konflikt między z jednej strony Patrice'em Lumumbą, a z drugiej strony Josephem Kasavubu. Nie? W tle jest Chombe, ale tak naprawdę przede wszystkim mamy całą masę warlordów, watażków, którzy przejmują kontrolę nad poszczególnymi terenami Konga. To jest nawet tak, że nawet w przypadku Katangi, gdzie Chombe wprowadza jakąś formę porządku i ładu, to musi mierzyć się z lokalnymi powstaniami, które nie są powstaniami, bo chcemy wspólnego Konga i kochamy Patrika Lumumby, chociaż czasami mamy go na sztandarze, tylko nie chcemy być pod władzą Chombego. Znaczy to pamiętajmy, w ogóle jest taka sytuacja niezwykle płynna i labilna, bo no mamy chociażby ten przykład Chombego, który najpierw będzie przywódcą secesji w Katandze, a pamiętajmy, no secesja Katangi, no to była ekonomiczna już kompletna katastrofa dla Konga. Znaczy Katanga była dostarczycielem 80% dochodów tego kraju, ale potem Chombe stanie się w kolejnym rozdaniu już w połowie lat 60. premierem całego Konga. Nie? Ostatecznie skończy, no bo Mobutu Sese Seko panuje sytuację i wprowadzi swoją dyktaturę. Ale pamiętaj, no to jest właściwie lata między ogłoszeniem niepodległości w roku 60 a finalnym przejęciem władzy przez Mobutu Sese Seko, to jest okres niezwykłej labilności. To znaczy właściwie, no bo tam próbuje się, a po to z jednej strony socjalizm, Patrice Lumumba, Związek Radziecki. Oczywiście, że Związek Radziecki tam rozgrywa swoje ten, ale tak samo rozgrywają Stany Zjednoczone i inne kraje, przede wszystkim Belgia, która no jednak próbowała zachować wpływy. Pamiętajmy, dla Belgii Kongo i dochody z Konga były ważne. Co więcej, no właśnie, te główne korporacje działające w Kongu, chociaż miały wymiar międzynarodowy, no to były korporacjami z kapitałem w dużej mierze belgijskim. Więc oczywiście jakaś następna, na przykład Belgia po cichu i nie po cichu udzielała wsparciu secesji Konga. Ale mamy do czynienia po prostu, no właściwie w momencie końca kolonii zaczyna się rozpad państwa. Znaczy, można by powiedzieć około, znaczy Patrice Lumumba nigdy nie kontroluje większości terytorium. Joseph Kasavubu w pewnym momencie, kiedy właśnie między innymi jakby powstanie taki swoisty triumvirat Kasavubu, Tshombe i Mobutu Sese Seko, możemy powiedzieć, że oni w trójkę kontrolują, no powiedzmy, większość terytorium. No właściwie można by powiedzieć, że Kongo staje się państwem. Właśnie. Czy w ogóle kiedykolwiek wtedy stało się państwo? Znaczy, staje się terytorium upadłym. Znaczy, mamy, nie wiem, Leopoldville, bo nazwę Kinshasa pojawi się później, Leopoldville, na którym możemy powiedzieć, że ta kontrola jest. Natomiast nad większością, znaczy właśnie dopiero ten triumvirat Kasavubu, Tshombe, Sese Seko, możemy mówić, że kontroluje dużą część terytorium, ale tak naprawdę dopiero za rządów Mobutu Sese Seko, jego dyktatury, możemy powiedzieć, że realnie kontrolował terytorium, chociaż też trzeba pamiętać, że ta kontrola nad niektórymi terenami to polegała trochę na tym, że jak weszły oddziały wojskowe i spacyfikowały, to ten, a potem one się wycofywały i de facto ta kontrola państwa znikała, nie? Znaczy to trzeba powiedzieć, że no, te różne problemy, które w Kongu się potem po śmierci Mobutu Sese Seko objawiły, to tak naprawdę objawiło się coś, co po raz pierwszy się objawiło właśnie zaraz po uzyskaniu niepodległości. To znaczy, jako że Kongo belgijskie było otworem historycznie kompletnie sztucznym, kompletnie, znaczy nigdy jakby nigdy tego typu twór nie istniał. On owszem geograficznie poprzez kontrolę basenu rzeki Kongo miał jakieś tam uzasadnienie, ale te ludy nijak etnicznie, czy tam nie czuły się ze sobą wtedy związane. Być może teraz pewnie jakiś stopień, no bo jednak w ciągu tych kilkudziesięciu lat pojawiły się elity utożsamiające się w większym lub mniejszym stopniu z całością obszaru. Chociaż też warto pamiętać, że właśnie nawet dzisiaj powstaje pytanie, na ile władza w Kinszasie realnie kontroluje tereny na wschód od rzeki Kongo. Ja nie wiem, na ile, czy w ogóle jest w stanie kontrolować, nie? Wtedy no, mamy do czynienia, tak jest na pewno spór personalny między Józefem Kasavubu i Patrice'em Lumumbą. Mamy śmierć Patrice'a Lumumby, prawda, jeszcze właśnie na samym początku niepodległości Konga. No dzięki temu no, Lumumba stał się symbolem walki o niepodległość. A potem no, mamy właśnie secesję Katangi, ale także inne ruchy secesyjne, nie wiem, w prowincji Kasai i tak dalej, właśnie na wschodzie Konga. I właściwie tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy Mobutu Sese Seko przejmie pełnię władzy, możemy mówić, że państwo zostaje jakoś tam skonsolidowane.
Przejdźmy zatem jeszcze dalej. Zaangażowanie Belgii pomimo formalnego wycofania się z Afryki, jak to wyglądało?
Znaczy, no Belgowie na przykład rzeczywiście wysyłali swoje siły zbrojne. Zresztą także prezydent Kasai prosił o wsparcie belgijskie. Belgia interweniowała bezpośrednio w walki na terenie Konga. Jest bardziej złożona kwestia, na ile Belgia, że tak powiem, współuczestniczyła w secesji Katangi. Nie? Bez dwóch zdań, jakby ten koncern górniczy. Tak, natomiast na ile rząd belgijski, to szczerze mówiąc, nie jest jasne. Nie? No, tu jest na przykład kwestia, na ile Belgia była zaangażowana w zabójstwo Patrisa Lumumby. No, na przykład w 2001 roku, że rząd belgijski stwierdził, że król Baudouin wiedział o szykowanym zamachu, nie? Szykowanym przez Mobutu Sese Seko i przez Moise Tshombe, nie? Ale czy to znaczy, czy naprawdę wiedział i czy był inicjatorem? No i czasami go o to oskarżano, bo my wiemy, że no, Baudouin był wściekły na reakcję Lumumby, na jego przemówienie, więc Baudouin tam nie był zadowolony, był oburzony tą reakcją. Można by też powiedzieć, no są takie symptomy, bo na przykład no, Moise Tshombe został odznaczony orderem Leopolda, prawda, nie, przez króla Baudouina, co było takim symbolem udzielonego wsparcia. Znaczy tu mamy rzeczywiście to zaangażowanie pośrednie i bezpośrednie. Belgowie rzeczywiście lądują do pewnego momentu, wspierają także, może nie separatyzmy, znaczy Belgom wbrew pozorom, znaczy inaczej, podzielmy na dwie rzeczy. Belgowie na początku mieli nadzieję obalenia samego Patrisa Lumumby i jednak doprowadzenia do rządów kogoś bardziej sprzyjającego, kto nie byłby tak mocno związany ze Związkiem Radzieckim. Przede wszystkim jakby patrzyli tutaj na Józefa Kasavubu. Nie? No to był taki ich trochę wybór, że z tych opcji. Potem, kiedy się okazało, że no, ta sytuacja jest w samym Kongu trudna, no to rzeczywiście pozostała kwestia Katangi, no, ta Katangi, która była najważniejsza. Tyle, że potem no, Katanga staje się przedmiotem działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych i misji ONZ-u. I wtedy no, Belgia formalnie wycofuje swoje wsparcie dla Moise Tshombe. Chociaż trzeba pamiętać, że znaczna część najemników w służbie Moise, no to byli żołnierze belgijscy. Nie? Więc żeby było jasne, znaczy pozwalano. Więc no, widać tu pewien takie, znaczy, Belgowie w trochę nieudolny sposób i chyba także z powodu, że nie dysponowali ani tą siłą polityczną, ani militarną, co Francja, próbowali naśladować pewien wzorzec francuski. Znaczy to Francuzi mieli taki pomysł, w dużej mierze zrealizowany, że formalnie kolonie francuskie uzyskują niepodległość, ale są jakby związane Francją więziami gospodarczymi, wręcz finansowymi, no bo Francja była gwarantem tego franka Afryki, znaczy takiej waluty Afryki Zachodniej, czy francuski bank centralny i stworzono, a do tego wiemy, że no Legia Cudzoziemska, czy ogólnie Francuzi spadochroniarze, Legia Cudzoziemska dość regularnie interweniowali w różnych krajach Afryki Zachodniej. I Belgowie wymyślili sobie, mam wrażenie, że zrobią podobnie, tylko że no nie mieli tej siły i tych możliwości. Po prostu, nie? Więc rzeczywiście to jest tak, że oni początkowo próbują przywrócić samodzielne, znaczy przywrócić jakiś porządek w całym Kongu, taką jakby apogeum jest, zwłaszcza po śmierci Patrisa Lumumby w styczniu 1961 roku. Ale potem ograniczają się do Katangi, a nawet potem, kiedy ONZ interweniuje w Katandze, wycofują się formalnie przynajmniej także z Katangi, chociaż no właśnie posunięcia wokół króla Baudouina, czyli właśnie no, odznaczenie Tshombego i tak dalej, no, wskazują, że po cichu tego wsparcia Katandze cały czas udziela.
Współcześnie, bo też nie chcę tutaj pana profesora nadużywać gościnności i czasu. Dzisiaj, jeżeli chodzi o te relacje belgijsko-afrykańskie, czy ten dyskurs oczywiście w Afryce, tutaj pan profesor zajmuje się głównie Afryką, jest obecny i te relacje z
No,
właśnie.
znaczy tutaj jest przede wszystkim obecny ten wymiar związany z rządami Leopolda II. Znaczy, o ile sprawa Patrisa Lumumby, oczywiście przez niektóre środowiska i zabójstwa Patrisa Lumumby i winy czy współwiny Belgii jest gdzieś tam się pojawia, no właśnie mówiłem o tym, o tej 2001 roku, mamy parlamentarne śledztwo w tej sprawie, potem mamy rząd belgijski, który stwierdzał, że to co powiedziałem, że król Baudouin wiedział, o szykowanym zamachu, nie mamy tam powiedzmy ślady o tym i też jest powszechnie mówione o tym, że oficerowie armii belgijskiej, zwłaszcza tej kolonialnej części, jakby angażowali się w pewne rzeczy. To jest oczywiście jakiś tam temat dyskusji, ale on jest całkowicie przesłaniany no, przez ten pierwsze 20 lat czy 23 lata, czyli wolne państwo Kongo. To znaczy, jeżeli mówimy dzisiaj o żądaniach na przykład odszkodowania, reparacji, nie wiem, zadośćuczynienia w tej czy innej postaci, to one przede wszystkim dotyczą tego okresu do 1908 roku. Co jest całkowicie zrozumiałe, dlatego że no, rzeczywiście to był, już powiedzieliśmy sobie na początku, to był niezwykle krwawy system. Niezwykle krwawy system i brutalny, i rzeczywiście eksploatacja, której no, nijak się nie dało usprawiedliwić. No, pamiętajmy, no, to wywołało oburzenie wtedy, znaczy kiedy wieści o tym dotarły do Europy. I to jest akurat zasługa nawet nie Josepha Conrada, ale jednego z irlandzkich, Cosgrave'a, nie, prawda? Cosgrave to jest taki dziennikarz irlandzki potem, który zresztą zginie, walcząc o niepodległość Irlandii, nie wiem, jeżeli dobrze pamiętam, został rozstrzelany przez Brytyjczyków, to i on między innymi, znaczy poruszył w opinii, rzeczywiście cała opinia już wówczas, nie, przed 1908 roku, bo przecież to, co się stanie w 1908, czyli zmiana, no to jest skutek po prostu wielkiego larum i oburzenia, które pojawi się w prasie i na salonach europejskich. Znaczy to wtedy przy ówczesnych postawach, to znaczy, nie oszukujmy się, rasizmie i tak dalej, budziło powszechne oburzenie, że to, co wyczynia, nie wiem, no wyczyniają władze wolnego państwa Kongo z ludnością miejscową, jest po prostu niegodne cywilizowanych ludzi, jest kompletnie sprzeczne z ideą białego, brzemienia białego człowieka, jest niedopuszczalne i jedynie wyłącznie godne potępienia, nie? I właśnie utwory typu, nie wiem, Jądro Ciemności, ale to nie jedyny utwór temu poświęcony, który wtedy powstał. To był jasny taki pokazanie, no właśnie, że to jest po prostu złe. I jest tak, że ta dyskusja dzisiaj, nie wiem, o tej relacji, no właściwie skupia się na tym. Te wydarzenia lat 60, 61, 62, one w mniejszym stopniu, bo one też zahaczają o wewnętrzne rozliczenia. A tego nikt w Kongu nie za bardzo chce, no bo to nie jest wtedy tylko kwestia rozliczeń z Belgami i ich winą kolonialną, ale to jest także kwestia rozliczeń jakby między sobą, między różnymi grupami etnicznymi, różnymi politykami, różnymi środowiskami. A biorąc pod uwagę, że no Kongo po latach, że tak powiem, kompletnego rozgardiaszu zaczyna, jak się wydaje, jakoś się wewnętrznie ogarniać, przynajmniej na jakąś skalę, no to nikt nie jest tym zainteresowany za bardzo. Nie? No to jest taki trochę temat, no bo właśnie wtedy, jak potraktować Moise Tshombe? Z jednej strony secesjonistę, z drugiej strony jednak premiera Zjednoczonego Konga przez pewien czas. To są problemy, nie? Przeciwnika, najpierw sojusznika, potem przeciwnika Mobutu Sese Seko. Jak się ustosunkować do Schedy po Mobutu samym Sese Seko? To też nie jest takie wcale proste i oczywiste. I tak dalej. Jak ustosunkować się do Schedy po Lumumbie, który też miał swoje czarne karty, czy wreszcie po Józefie Kasavubu, który pewnie akurat jest najmniej tu winny czemukolwiek, poza może czasami małą determinacją. Natomiast tak, w relacjach z Belgią tym kluczowym jest ten okres do 1908 roku. Znaczy to jest to, co zresztą w pewnym sensie pan powiedział na początku. To znaczy takie utożsamienie, że to Belgowie zrobili, nie? Że to, co, że jako, że to był król Belgii, to zrobili to Belgowie. Nie? Belgowie będą mówić, no nie, no my przyjęliśmy w 1908 i naprawiliśmy tę sytuację, ale jednak jakby przyznają się przynajmniej częściowo do współwiny. O tak to nazwijmy.
Drodzy Państwo, zachęcam do zadawania swoich pytań w komentarzu. Tradycyjnie zachęcam do tego, żeby być może przedstawić Państwa punkt widzenia. Wiem, że o tym, że też historycy nas oglądają. Pytanie do pana profesora mile widziane. Tymczasem bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Wyczerpująca wiedza. Profesor Michał Leśniewski, Wydział Historii, Uniwersytet Warszawski. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.